Kluczowy temat. Zaprasza Piotr Tomczyk.
Dzień dobry Państwu. Od kilkunastu miesięcy trwają negocjacje między Polską a Unią Europejską w sprawie wypłaty pieniędzy na odbudowę naszej gospodarki po pandemii. Polski Krajowy Plan Odbudowy został zaakceptowany przez Komisję Europejską, ale unijni komisarze stawiają naszemu krajowi dodatkowe warunki. Na co moglibyśmy przeznaczyć pieniądze z KPO i czy w ogóle mamy szansę, żeby je otrzymać? W poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania pomoże nam gość kluczowego tematu, którym jest profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, doktor habilitowany Jacek Trębecki. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Może na początek zastanówmy się, jakie znaczenie dla Polski ma Krajowy Plan Odbudowy.
No to jest solidny zastrzyk pieniędzy, bo trzeba tutaj mówić o kwocie niemal 150 miliardów złotych, oczywiście w transzach. Więc to jest solidny zastrzyk środków dla Polski, środków bardzo konkretnie skierowanych, bo to, na co możemy wydać te pieniądze, zostało jakby podzielone, rozpisane, choć już w ramach każdego z obszarów mamy pewną dowolność, czy to odbywa się w formie przetargów, czy jakiejś tam drodze konkursowej, wyłonieni podwykonawcy. Daje to całkiem spore możliwości realizacji polityki gospodarczej.
Czy jednak te pieniądze są na tyle duże, że statystyczny Kowalski mógłby zauważyć, że pojawiły się w naszym kraju?
Pewnie w kilku obszarach odczuje, może nie zauważył, odczuje te pieniądze, chociażby te przeznaczone na opiekę zdrowotną, chociażby te przeznaczone na niskoemisyjność, więc pewnie będą jakieś programy promujące alternatywne źródła energii. Pozostałe będą widoczne albo te skutki będą nieco bardziej rozciągnięte w czasie, więc trudno sobie wyobrazić, że my tak dostaniemy te pieniądze.
To optymistycznie brzmi, że dostajemy pieniądze, jednak te cele nie są tak szerokie, że my wydajemy je na cokolwiek sobie wymyślimy. Musimy się dostosować do tych wcześniejszych ustaleń. Pytanie mam związane już z polską energetyką. Wiadomo, że Polska planuje budowę elektrowni atomowych. Czy taką inwestycję też moglibyśmy przynajmniej częściowo finansować z KPO?
To trochę pokazuje, jak zmieniają się realia i tak zwane uwarunkowania. Bardzo ładnie to brzmi. Jeszcze kilka lat temu energetyka nuklearna była mocno nadcenzurowanym. Zwracano uwagę na odnawialne źródła energii, więc elektrownie wiatrowe, fotowoltaikę, ale przede wszystkim to nasz niemiecki sąsiad promował gaz jako takie po pierwsze naturalne, a po drugie niezwykłe czyste źródła energii. Teraz w związku z zawirowaniami politycznymi, wojną na Ukrainie, naciskami, jakie poszedł ten gaz może wywierać na Unię Europejską Rosja, odchodzi się od tego i wygrywa drugi sąsiad, czyli Francja, której gospodarka, energetyka oparta jest o energetyce atomowej, więc wydaje się, że to będzie powrót i wydaje się, że będzie bardzo duże rozluźnienie, jeśli chodzi o to restrykcyjne podejście do traktowania bloków jądrowych jako źródła energii.
Brzmi to dość optymistycznie, bo te cele określone, takie właśnie jak innowacyjność czy zielona energia, ograniczanie.
Mobilność, tak, bardzo dużo środków na to, właściwie trzy z tych pięciu celów jest związanych właśnie z tą energetyką odnawialną.
Tak. To wszystko wydaje się, że jest jakoś nam po drodze, że tak. To rzeczywiście te wydatki inwestycyjne Polsce bardzo by się przydały. No i dodatkowo wartość KPO jest już określona. Te cele, tak jak stwierdziliśmy, są określone. No to na czym polega teraz problem, dlaczego te pieniądze nie trafiają do Polski?
No i tu polityka. Zresztą polityka jest obecna wszędzie. Przepojone jest właściwie każde działanie polityką. I można by było trochę wczuć się w takiego adwokata diabła i pokazać, zobaczyć, czego obawia się Unia. I myślę, że tutaj już abstrahując od tego, co dzieje się wokół sądownictwa i tego, żeby zmienić kierunek reform polskiego sądownictwa, ale chyba generalnie chodzi o to, że Unia z niepokojem myśli o takiej perspektywie, gdzie będzie dofinansowała ekipę rządową albo koalicję, której niektórzy z członków wykazują daleko idący eurosceptyzm. Inaczej rzecz biorąc, pewnie leciutko obawiają się, że będą dofinansowali odejście Polski z struktur albo takie rozluźnienie Polski w ramach struktur europejskich, gdzie no, tu bardzo duże znaczenie ma integracja, takie ujednolicanie, dążenie do tego, żeby to był jeden organizm gospodarczy. No i pewnie to jest taki fundamentalny cel.
I to pewnie tłumaczyłoby, dlaczego Komisji Europejskiej tak mocno KPO wiąże się z sądownictwem, co dla nas, dla naszych słuchaczy, myślę, może być niespodzianką, no bo sądownictwo, a tutaj wydatki na odbudowę gospodarki, nie ma tu jakiegoś ścisłego powiązania. I warto w tym momencie chyba byłoby przypomnieć, że 15 lipca w Polsce weszła w życie nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, która to, tak jak chciała Komisja Europejska, zlikwidowała Izbę Dyscyplinarną. I co ciekawe, unijni komisarze zgłosili jednak kolejne wątpliwości i taka sytuacja wywołuje nowe pytania. Czy gdy już spełnimy te kolejne żądania, no to wtedy pieniądze tym razem już rzeczywiście popłyną do naszego kraju?
No, podejrzewam, że obawy budzi to, że rzeczywiście Izby Dyscyplinarne nie ma, ale powołano coś, co będzie, o ile dobrze pamiętam, jakimś takim gremium, ciałem odpowiedzialności zawodowej, jeśli tak dobrze pamiętam. Obawy są takie, czy to aby czasami nie będzie Izba Dyscyplinarna, tylko inaczej nazwana, z innymi prerogatywami. Więc pewnie to będzie obserwacja, po pierwsze, kto zostanie do tego nowego ciała desygnowany i jakie ono będzie miało kompetencje, możliwości, czy to po prostu nie będzie tylko, czy to nie jest tylko jakiś krok mający kamuflować. No, Unia Europejska jest mocno wyczulona po lekcji greckiej, gdzie Grecy umiejętnie zakamuflowali swój budżet w rezultacie i sami popadli w olbrzymie kłopoty. No i przy okazji też bardzo mocno wciągnęli kraje unijne w swoje problemy gospodarcze, może mniej polityczne.
A nie ma tu takiego ryzyka, że te kamienie milowe, kiedy już raz zostaną zużyte, no to zastąpione zostaną kolejnymi. Ta Komisja Europejska rzuca w Polskę, tak można to powiedzieć, coraz to nowymi kamieniami. Czy w tej sytuacji nie powinniśmy zrezygnować z KPO? Takie prowokacyjne pytanie.
Myślę, że ja raczej wyszedłbym z takiego założenia, że nikomu nie zależy na tym, żebyśmy tych pieniędzy nie dostali. W tym sensie, że dla Unii to też będzie poważny problem, jakbyśmy powiedzieli, dziękujemy, nie potrzebujemy tych pieniędzy, bo one już są przeznaczone. Raz, że tam rozpoczęłyby się wewnętrzne walki, to kto te pieniądze ma dostać, ale dwa, to by oznaczało, że zdążamy tą ścieżką brexitową, czyli takiego rozluźnienia. Tu jakby idea jest odwrotna. Bardziej nas związać, zintegrować, spowodować, że będziemy częścią tego organizmu gospodarczego zwanego Wspólnotą Europejską.
A czy to nie stawia nas w takiej sytuacji wiecznego petenta, który ciągle słyszy od Unii, zróbcie to, zróbcie tamto, to może wtedy dostaniecie te swoje pieniądze.
Sama Unia to nie jest też monolit. To trzeba powiedzieć, że tam ciągle są petenci i ciągle są ci, którzy mogą coś dać, ale te role się nawzajem zmieniają. Raz ktoś jest petentem, raz do niego ktoś przychodzi z jakąś sprawą. Zgodne z najlepszymi tradycjami polskiej Rzeczpospolitej i jeszcze szlacheckiej, gdzie to się wszystko ucierało decyzyjnie w komisjach, podkomisjach, że to wszystko, to i Unia Europejska trochę na tej zasadzie działa. To też nie można powiedzieć, że chociażby Prawo i Sprawiedliwość gdzieś zupełnie na uboczu. Jest przecież częścią dużego frontu politycznego, który w Unii Europejskiej ma i swoich, w Parlamencie Europejskim swoich reprezentantów i znaczącą część tego parlamentu stanowi. Więc myślę, że na tej drodze parlamentarnej, ale wewnętrznej, w samej Parlamencie Europejskim można by było sporo działać i myślę, że to jest trochę taka zachęta. Jeśli się kłócimy, to gdzieś tam wewnątrz, to tu powinniśmy się ucierać, znaleźć wspólne drogi porozumienia, niż powiedzieć dziękujemy, odchodzimy od stołu.
A może istnieje jakaś inna metoda, na przykład takiego ograniczonego protestu Polski wobec takiego traktowania z góry? No bo na razie mamy taką sytuację, chyba najgorszą z możliwych, że zysków z programu nie mamy, za to mamy koszty, nie dostajemy pieniędzy z funduszu odbudowy, a ponosimy koszty pożyczek udzielanych innym krajom. Czy w takiej sytuacji nie powinniśmy sobie na przykład odliczać tych kosztów od składki, która wpłacana jest do Brukseli?
No to powiedziałbym, byłby śmiały krok. Obawiam się, że traktaty akcesyjne, które podpisaliśmy, wstępując do Unii Europejskiej, nie przewidują takiej możliwości, takiej kompensaty finansowej. Ryzyko jest też takie, że my uruchomimy w ogóle, gdyby się to powiodło, w całej Unii Europejskiej takie rzeczy i Niemcy mogliby powiedzieć wtedy, no hola hola, my z tego, odkąd tylko wpłacamy, nie dostaliśmy złamanego grosza. No, jest to bardzo ryzykowna droga, bo jednak trochę jesteśmy skazani do tą Unii Europejską, podobnie zresztą jak Unia Europejska jest skazana na nas i nikomu chyba nie zależy na tym, żebyśmy się tak oderwali, żeby zupełnie stanęli z boku, choć wydaje się, że chyba my mamy więcej do stracenia niż Unia, w tym sensie, że Polsce bez Unii będzie bardzo trudno. Unii bez Polski będzie trudno, ale no nie krytycznie.
Polski rząd zapowiedział już, że na przełomie października i listopada złoży pierwszy wniosek o wypłatę pieniędzy. Może w takim razie już na koniec naszej rozmowy poproszę jeszcze o pańską prognozę. Kiedy trafią do nas te pierwsze przelewy z Brukseli?
Gdybym to wiedział, pewnie mógłbym nawet zbić na tym jakiś skromny mająteczek, bo wiadomo, że te transfery, a przynajmniej okres, w którym przeliczane są te otrzymane euro na złotówki, wpływa na kurs euro chociażby na giełdzie, ale trudno powiedzieć, no ja zakładam, że w tym roku mam nadzieję, że te środki zostaną przekazane, tym bardziej, że one bardzo nam się przydadzą przed zimą. To wszystko zależy, jaka będzie zima, ale powiedzmy najgorszy wariant. Zima jest bardzo surowa, zapasy gazu, rezerwy gazu są minimalne i będziemy potrzebowali bardzo mocno takiego wsparcia, żeby tą zimę po prostu przetrwać.
Z nadzieją na to, że przepowiednia naszego gościa spełni się, kończymy już dzisiejszą rozmowę. Dziękuję serdecznie. Gościem kluczowego tematu był dziś profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, doktor habilitowany Jacek Trębecki.
Dziękuję Państwu, dziękuję panie redaktorze.
Piotr Tomczyk, do usłyszenia.
Kluczowy temat.